Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Na zegarach 10 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór w Radiu Gdańska. W zasadzie dzisiaj to można by było powiedzieć w Radiu Gdynia, bo dzisiaj setne urodziny miasta i cały tak naprawdę program poświęcamy sąsiadowi Gdańska, może tak, czyli Gdyni. Dużo młodszej, sporo mniejszej, ale jakże prężnej, to tak w dużym skrócie. I dlatego z Gdynią związani także dzisiaj moi goście, dr Marcin Szerle, Muzeum Miasta Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I dr Tomasz Rembalski z Uniwersytetu Gdańskiego. Witam pana.
Dzień dobry.
Obaj panowie gdynianie, dumni z miasta, kochają, lubią, to tak się w różne wahania, ale doskonale znają historię tego miasta i o niej trochę opowiemy i trochę też postaramy się zajrzeć w przyszłość. Jak ta Gdynia może wyglądać? W którą stronę może się rozwijać? W którą stronę może iść? Ale na początek historia, czyli musimy wrócić do roku 1918, zakończenie I wojny światowej. Polska w końcu ma swoją państwowość, ale nie ma portu. Ma dostęp do morza, ale nie ma portu.
W 1918 jeszcze nawet nie ma dostępu do morza. Dostęp do morza uzyskuje w styczniu 1920 roku. Jest cały miesiąc przejmowanie Pomorza. Armia Hallera pod nazwą Front Pomorski przechodzi przez całe Pomorze. Entuzjastycznie oczywiście jest wszędzie wojsko witane. I 10 lutego 1920 roku jest uroczystość zaślubin Polski z morzem.
Czy dzień wcześniej odbyła się w Gdyni? Bo takie też są historyczne przekazy.
Nie, to było oczywiście wejście jakiegoś niewielkiego oddziału szworeżerów, ale na terenie dzisiejszej Gdyni była ta bardziej przyjemna uroczystość, bo po tej takiej oficjalnej uroczystości w Pucku z tym wrzuceniem pierścienia do morza, no to taka już uroczystość bardziej kameralna odbyła się w dworze w Kolibkach u Witolda Kukowskiego.
Panowie, jak ważne było dla rodzącego się państwa po tylu latach zaborów, jak ważny był dostęp do morza, pan doktor Marcin Szerl?
Okazał się kluczowy i to już bardzo krótko po wkroczeniu polskiego wojska na teren Pomorza, ponieważ Polska, która została zaatakowana i prowadziła wojnę z Rosją bolszewicką, potrzebowała dostaw amunicji między innymi, dostaw broni. I port gdański, z którego w teorii można było korzystać, no Gdańsk był takim miastem państwem o odrębnym statusie, utrudniał bardzo rozładunek tego sprzętu. I to spowodowało zmianę myślenia. To znaczy port gdański, sam Gdańsk, no, który, do którego przynależność tak, no, tak była ważna, okazał się tutaj bardzo problematyczny. I stąd to zmiana myślenia i przekierowanie na tory budowy niezależnego portu. Jeszcze wówczas portu wojennego, bo o to chodziło, o naszą bazę dla floty. O porcie handlowym w takiej skali nie myślano w tym 1920 roku. Natomiast zadziałano niezwykle szybko, bo tak jak wspomniano, luty zaślubiny, a już w kwietniu delegowano inżyniera Wendę, aby wybierał miejsce pod budowę przyszłego portu. Także tutaj nie zasypywano gruszek w popiele, tylko działano od razu.
Tych punktów, w których mógłby powstać port, było kilka, ale inżynier Wenta zadecydował, że to Gdynia to jest najlepsze miejsce.
Faktycznie zarówno Tczew był brany pod uwagę jako ważny węzeł kolejowy i też port Wiślany, no ale odcięcie naszej floty na Wiśle spowodowałoby drastyczne skutki dla niej, zwłaszcza floty wojennej. Też rozważano Puck jako miejsce, w którym ta flota stacjonowała przez jakiś czas, który był tym portem już w czasach średniowiecza i później. Natomiast tak na dobrą sprawę warunki terenowe, odpowiednia głębokość zatoki, dostęp do tego morza akurat pomiędzy Kamienną Górą a Kępą Oksywską, pradolina, bliskość linii kolejowej, to wszystko sprzyjało i to były argumenty dla Wendy, które były no, niepodważalne. I stąd już w połowie roku zdecydowano, że Gdynia stanie się miejscem tej przyszłej inwestycji. Chociaż nie do końca zdawano sobie sprawę ze skali, jaka jest przed państwem polskim i przed Gdynią.
Pan doktor Tomasz Rembalski. Gdynia, mała miejscowość, około 1000 mieszkańców, 1200, tak? Mówimy o roku 1920. No i nagle decyzja, no, to miejsce stanie się olbrzymim placem budowy.
Ja sobie tutaj pozwolę tam troszeczkę dłuższą wypowiedź, bo w zasadzie mówimy o, wszędzie mówimy o mieście, a wcześniej mała, uboga wioska rybacka, czasami z dodatkiem Kaszubska. I tutaj to jest taki mit, którego się nie daje wykorzenić w Gdyni, chyba szerzej niż Gdynia. Gdynia w takiej perspektywy wiejskiej, bo oczywiście z perspektywy miasta to każda wioska jest mała. Natomiast jeżeli weźmiemy tutaj kategorię wsi, to była całkiem porządna, duża wieś.
Dwie szkoły.
Cztery karczmy. Proszę Państwa, żeby cztery karczmy się utrzymały we wsi, to naprawdę tam się musiało coś dziać. Tam działały cegielnie, wapniarnia, tartak. No więc, a nawet jest poczta od 1880 roku.
W szkole się
roku.
Mieściła, dobrze pamiętam?
Tak, w szkole. I telegraf, także to, i telefon nawet można było zadzwonić z tej Gdyni, więc to naprawdę nie była jakaś tam zabita dechami.
Ale panie dziura. Doktorze, mimo wszystko, nie była zabita dechami, była znaczącą miejscowością, powiedzmy. No ale ten skok, to przybycie ludności, jak się patrzy na demografię, no to kosmiczne zmiany.
No tak, i przede wszystkim ci mieszkańcy nie byli przystosowani do tego, co się miało teraz tutaj zadziać w ich miejscowości. W większości to byli rolnicy, robotnicy, którzy pracowali u tych rolników, czy na tych zakładach pracy, o których ja wspominałem, no i rybacy. A budujący się port potrzebował fachowców. Więc tutaj od razu w zasadzie widoczni są, zachował się taki spis chyba z 21 roku, że oprócz tych Kaszubów, którzy tam, czy nawet jeszcze Niemców, bo też należy o tym pamiętać, że przed I wojną światową około 20% mieszkańców wsi to byli Niemcy, wyznania protestanckiego, tak. A Niemcy też nie lubili się osiedlać w miejscowościach, gdzie nie można było zarabiać. Więc tu na pewno potrzebowano inżynierów, techników i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nastąpił napływ od razu tych ludzi, którzy byli potrzebni do budowy. I tutaj, jeżeli to chodzi o tą budowę, to jeszcze na początku to władze Rzeczpospolitej próbowały szantażować Gdańsk tym. Jeżeli nam nie pozwolicie, to my tutaj będziemy budować ten port. Dlatego się zaczęło od tego tymczasowego, drewnianego mola, a potem dopiero ta decyzja o budowie portu stałego.
I z miejscowości liczącej to nieco ponad 1000 osób, rok 1939, krótko przed wybuchem II wojny światowej, 127 tysięcy osób.
No to jest... To jest bardzo szybki przyrost.
Z jakimi problemami musiała się mierzyć Gdynia, patrząc się właśnie na ten przyrost, na ten skok?
Już według badań profesor Marii Sołtysik już w 1926 roku brakowało około 500 izb mieszkalnych. Gdynia, która była przyzwyczajona już do wizyt, do przyjazdów, no od początku XX wieku prężnie rozwijało się tu letnisko, był dom kuracyjny, było towarzystwo kąpielowe, która wiedziała jak zapewnić takie zakwaterowanie. Tak. Nagle stanęła przed wyzwaniem pomieszczenia nie tylko przy przenoszonych kadr urzędniczych, ale przede wszystkim wojska, które musiało gdzieś stacjonować, budowy bazy marynarki wojennej oraz musiała sprostać napływowi takiemu niekontrolowanemu tysięcy ludzi, którzy usłyszeli już o Gdyni i chcieli budować port, ale szukając raczej swojego miejsca na ziemi, szukając jakiegoś zarobku bardziej niż ulegając temu mitowi Polski morskiej. Na to jeszcze było za wcześnie, chociaż faktycznie takich wizjonerów, pasjonatów, miłośników morskości było tu wielu, chociażby studentów Państwowej Szkoły Morskiej. Niemniej ludzie przyjeżdżali w takiej skali, że nie byli w stanie znaleźć miejsca zamieszkania. To znaczy zaczęły powstawać biedadzielnice tak zwane, już na obrzeżach miasta i portu rosnącego. Ludzie mieszkali gdziekolwiek dało się właściwie przenocować i pod łodziami nawet są też takie relacje. Więc pierwszym problemem było znalezienie miejsca do noclegowego, a drugim znalezienie jako takiej pracy, jakiejkolwiek właśnie ze względu na to, co zostało już powiedziane, że potrzebna była kadra wykwalifikowana, natomiast w społeczeństwie rolniczym trudno było o taką. No i nie zawsze mogli oni znaleźć od razu. Poza tym sezonowość prac budowlanych w mieście oraz przeładunkowych chociażby w porcie też wpływała na to. Gdynia była wyjątkowa, jeżeli chodzi o tę demografię, też z tego względu, że była najmłodszym miastem wiekiem swoich mieszkańców i jedynym z przewagą mężczyzn. To jest też to. Doszedł do tego również wzrost i to taki bardzo duży przyrost naturalny ze względu na to, że ci młodzi ludzie jak już tylko znaleźli pracę, albo ściągali rodziny, albo zakładali. Tak. Mhm. Więc to się nakręcało. Niemniej szacuje się, że spośród tych osób przyjezdnych większość pochodziła z Kaszub, Pomorza i Wielkopolski, czyli tak w ramach byłego zaboru pruskiego to się odbywało. Zdecydowana większość, bo ponad 80% osób pod koniec lat 30. To też pokazuje, że odważniej było poruszać się w obrębie tego, co było znane, czyli tego państwa, do którego się przynależało przed pierwszą wojną.
I na pewno linia kolejowa też ułatwiała to, ta, która powstała, przecież łączyła Gdynię. Przystanek się pojawił, to nieco wcześniej, ale to miało duży wpływ.
To już dużo wcześniej, bo w 1870 roku Gdynia uzyskała połączenie kolejowe. No i tu jest też taka anegdota związana z nazwą tego miasta, które miało powstać. Bo względem Gdyni dużo ważniejsze było Oksywie, czyli ta miejscowość, gdzie był kościół, jedna z najstarszych parafii w tej części Pomorza, do której Gdynia należała. Więc mieszkańcom Oksywia nie mieściło się w głowie, że to miasto, które powstaje, będzie nosiło nazwę Gdynia. Ta biedna Gdynia, bo mieszkańcy Oksywia byli dużo bardziej zamożniejsi, no bo to na Kępie Oksywskiej dużo lepsze ziemie niż w Gdyni. I słali protesty, petycje do wszystkich instancji. No to władze im kulturalnie odpowiadały, że tutaj niestety się nie macie połączenia kolejowego. Na to sołtys Oksywia odpisywał, no ale można przecież pociągnąć to i tak dalej. Więc to była taka bardzo długa wymiana korespondencji. No i stanęło w samym końcu, że to i tak nazwa będzie Gdynia.
To mamy lata międzywojnia. Port działa, rok 1934. Gdynia staje się największym portem na Bałtyku pod względem wielkości przeładunków i najnowocześniejszym portem w Europie. Bardzo szybko.
Tu jeszcze jest ważny inny aspekt. Akurat w 1933-1934 roku port gdyński uzyskał taką niezależność w rozumieniu prawa międzynarodowego dotyczącego portów. To znaczy wszystkie czynności, które można było i które powinien obsługiwać nowoczesny port, były już w Gdyni dostępne. Czyli w żadnym zakresie nie była zależna chociażby od Gdańska bądź od innych portów. I właśnie to czasem umyka nie tyle historykom, ale w ogólnym przekazie, że dopiero to ta decyzja, budowa tak naprawdę z takiej stacji deratyzacyjnej, czyli zadbanie o higienę na statkach, o to zapewnienie bezpieczeństwa też państwa dzięki temu przed napływem chorób zakaźnych, było tym ostatnim elementem układanki i zyskania pełnej niezależności. Czyli port był nie tylko pełnomorski, ale on stał się po prostu pełnoskalowy, jeżeli chodzi o wachlarz oferowanych usług.
Jakie miał znaczenie dla Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej? Jak Gdynia prezentowała się? Najmłodsze miasto, tak? Duża populacja, gospodarka prężnie działająca.
No w 1939 roku przede wszystkim to jest też duży garnizon. Mamy marynarkę wojenną. No, do tego dochodzą jeszcze te na prędce organizowane wojska lądowe i Gdynia się przygotowuje do obrony, tak, więc tylko, że podstawowy problem polegał na tym, że ludzie światli w wojsku zdawali sobie sprawę, że tę Gdynię można bardzo łatwo odciąć, więc z tej racji jest ta ewakuacja tych najcenniejszych jednostek, które szczęśliwie dopływają do Wielkiej Brytanii, no a tutaj ci, co zostali skazani no, sobie na porażkę.
A gospodarczo, panie doktorze, to pytanie do doktora Marcina Szerla.
Gdynia była miejscem, w które rzeczywiście stało się tą bramą na świat. Chodziło o towary wychodzące w pierwszej kolejności. Musieliśmy eksportować węgiel i to akurat już w połowie lat 20. Ta korzystna koniunktura sprawiła, że Polska stała się graczem na rynku północnoeuropejskim i też takim ogólnym europejskim, łącząc te transporty do Wielkiej Brytanii. I ten rozwój był postępujący na przestrzeni lat 30., ale z drugiej strony no to otwarcie i budowa kolejnych elementów portu wewnętrznego i zewnętrznego pozwoliła też na import oraz na obsługę statków i towarów, które przywoziły, czyli powstała strefa wolnocłowa, łuszczarnia ryżu, olejarnia, elewator zbożowy, czyli powstał zalążek przemysłu, który był na dobrej drodze do tego, aby naprawdę stać się znaczącym dla całego regionu pomorskiego i również szerzej. Więc Gdynia gospodarczo stała wówczas bardzo dobrze. No, chociażby napływ cytrusów czy innych towarów kolonialnych był zmonopolizowany przez podmioty działające w porcie gdyńskim. No, z pewnym udziałem portu gdyńskiego, ale wiadomo, że pod koniec lat 30. to też malało. Więc Gdynia zarówno jeżeli chodzi o przemysł, o gospodarkę, o ten rozwój linii tych naszych, też Gdynia America Line chociażby, szła w bardzo dobrym kierunku. Tutaj na każdym polu, które należało zagospodarować, Polska, również samorząd Gdyni, wykonał krok w dobrą stronę. Nie wiemy, nie będziemy gdybać, jakby to się skończyło. Niemniej nie zaniedbano żadnego elementu w tym całym sektorze morskim. Gdynia i Polska szła w dobrą stronę.
No i mamy rok 1939, początek II wojny światowej. Niemcy docenili Gdynię. Od razu ludzie zostali zmuszeni do opuszczenia tego miasta. Nowoczesne budynki, nowoczesne domy, to wszystko zostało zajęte przez Niemców.
No i to jest czas, początek II wojny światowej, że alianci nie dysponują takimi bombowcami, które były w stanie dolecieć do Gdyni, zbombardować i wrócić bezpiecznie. Więc Niemcy utworzyli z tego bazy marynarki, swojej marynarki wojennej. I całe centrum Gdyni zostało w tym celu opróżnione z polskich mieszkańców, no, żeby zrobić miejsce dla tych rodzin niemieckich, które tutaj zostały sprowadzone.
I tu postawimy kropkę. Kolejnym okresem, którym się zajmiemy, będzie czas PRL-u. A potem troszeczkę porozmawiamy o tym, jak to wygląda teraz i jak to powinno wyglądać w przyszłości. Doktor Marcin Szerle, Muzeum Miasta Gdyni i doktor Tomasz Rębalski, Uniwersytet Gdański. Dzisiaj Radio Gdańsk o Gdyni. Także w audycji Pomorze Polska Europa. Na zegarach 27 minut po godzinie 18.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich. Flesz europejski.
Ambasadorowie unijnych krajów zatwierdzili polskie projekty na dofinansowanie z programu obronnego SAFE. Ostatecznie zaakceptują je w przyszłym tygodniu ministrowie finansów na spotkaniu w Brukseli. Z europejskiego funduszu opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy. Będą to nisko oprocentowane pożyczki na preferencyjnych warunkach. Plan Polski to ponad 130 projektów. Na liście jest m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, produkcja amunicji wielokalibrowej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe czy armatochaubice. Są też projekty zwiększające cyberbezpieczeństwo i wspierające ochronę infrastruktury krytycznej. Rosyjskie służby dezinformacyjne są w ostatnich dniach szczególnie aktywne wobec Polski. Wczoraj FSB informowała, że polskie służby mają coś wspólnego z przygotowaniem zamachu na wiceszefa rosyjskiego wywiadu. Dziś jedna z najważniejszych rosyjskich agencji prasowych zasugerowała, że Polacy lub Węgrzy pierwsi zaczną zgłaszać pretensje terytorialne wobec Ukrainy. Unia Europejska przygotowuje rozwiązania, na podstawie których przystąpienie Ukrainy do wspólnoty znalazłoby się w kończącym wojnę planie pokojowym. Według źródeł Bloomberga włączenie Kijowa do wspólnoty mogłoby przebiegać stopniowo, a Ukraina miałaby od razu zapewnioną wstępną ochronę i niektóre prawa członkowskie. Prezydent Francji wzywa Unię Europejską do zaciągnięcia wspólnej pożyczki i do nieulegania wojnie handlowej ze strony Stanów Zjednoczonych. Emmanuel Macron w wywiadzie dla kilku europejskich gazet podkreśla też, że Stany Zjednoczone chcą podzielić Unię. Europejscy przywódcy na czwartkowym szczycie w Brukseli będą rozmawiali o wzmocnieniu unijnej gospodarki. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio przyleci za kilka dni do Budapesztu. Wielu niezależnych komentatorów węgierskiej sceny politycznej ocenia tę wizytę jako wsparcie Viktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi. Szef amerykańskiej dyplomacji przylatuje do Europy na kolejną monachijską konferencję bezpieczeństwa. Według oświadczenia Departamentu Stanu USA, Marco Rubio po niej poleci do Bratysławy i do Budapesztu. Podczas wizyty w węgierskiej stolicy spotka się z przedstawicielami władz, aby potwierdzić wspólne interesy projekty dwustronne i regionalne oraz omówić zaangażowanie obu krajów w globalne procesy pokojowe i partnerstwo energetyczne. Szwecja zaostrza zasady przyznawania obywatelstwa. Osoby ubiegające się o szwedzki paszport będą musiały mieszkać w kraju co najmniej 8 lat zamiast dotychczasowych 5. Obowiązkowe staną się także egzaminy z języka szwedzkiego oraz wiedzy o społeczeństwie. Nowe przepisy mają wejść w życie w czerwcu. TikTok uzależnia i łamie unijne prawo, grożą mu za to kary finansowe. Taka jest wstępna ocena Komisji Europejskiej, przygotowana po trwającym 2 lata dochodzeniu. Bruksela podkreśla, że konstrukcja popularnego serwisu jest szkodliwa, przede wszystkim dla dzieci. TikTok oferuje przewijanie w nieskończoność, automatyczne odtwarzanie, powiadomienia i spersonalizowane rekomendacje. Według Komisji mechanizm aplikacji jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia psychicznego dzieci, które korzystają z serwisu. Jeśli TikTok nie zmieni uzależniających praktyk, grożą mu kary w wysokości 6% globalnego rocznego obrotu firmy. Polska turystyka jest europejskim wiceliderem pod względem dynamiki wzrostu. Tak wynika z danych Eurostatu za ubiegły rok. Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś zwraca uwagę, że Polska z 7% wzrostem plasuje się zaraz za Maltą.
Jesteśmy w tym wzroście lepsi od takich potęg jak Francja, Hiszpania. Przed polską turystyką jest około 2 dekad złotego czasu. Zainteresowanie Polską jest spore, ale jeszcze nie tak wielkie i dlatego jednym z naszych has promujących Polskę w Europie i na świecie jest Polska więcej niż myślisz.
W ubiegłym roku do Polski przyjechało prawie 20 milionów turystów, to o 13% więcej niż w 2024.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Radio Gdańsk na stulecie Gdyni.
24 minuty pozostały do godziny 19. Pomoże Polska Europa dzisiaj o Gdyni, a jakżeby inaczej. Moi Państwa goście to dr Marcin Szerle, Muzeum Miasta Gdyni i dr Tomasz Rębalski, Uniwersytet Gdański. Okres międzywojnia mamy za sobą. Okres wojny na razie pominiemy. Zajmiemy się okresem powojennym. Gdynia miała dużo szczęścia, jeśli chodzi o zniszczenia wojenne. Gdańsk zniszczony ponad 90%. W Gdyni największe zniszczenia to port. Zgadza się?
Jeżeli chodzi o tkankę miejską, to szacuje się, że około 10% tylko było zniszczonych tylko Jasz. No, to była wielka ulga dla mieszkańców, którzy mieli dokąd wracać, którzy przeżyli przede wszystkim. Natomiast w porcie już też mowa o tych 90% i to wynikało zarówno z działań aliantów, bo te bombardowania Gdyni nieliczne, ale wiązały się ze zniszczeniami, no co z natarciem armii radzieckiej i, tutaj trzeba to podkreślić, celowymi zniszczeniami dokonywanymi przez wycofujących się Niemców. Te zniszczenia dotyczyły zarówno nabrzeży, falochronów, jak i substancji tej magazynowej portu i stąd tak długo trwało później, tak trudne dla tego państwa polskiego, które po wojnie objęło znów Gdynię i Pomorze, doprowadzenie portu do pełnej wydolności tej przedwojennej. Zresztą to też jest ten wątek ciekawy, że Gdynia wcale nie była taka ważna już dla nowego państwa. No z tego tytułu, że odzyskaliśmy całe wybrzeże to piastowskie, łącznie ze Szczecinem i Gdańskiem i ta przedwojenna Gdynia, no tak bardzo kojarzona z poprzednim ugrupowaniem, z Piłsudskim, z sanacją, no niekoniecznie była celem teraz inwestycji. W ramach polityki historycznej należało podkreślić polskość ziem i zainwestować w Gdańsk czy w Szczecin chociażby, no, Gdyni odstawiając na boczny tor. I to wpłynęło na całe przynajmniej 2 dekady jej późniejszego funkcjonowania.
No, ale rok 1951 i pierwsze wodowanie w Stoczni Gdynia, więc 5-6 lat i ten port i stocznia zaczęło funkcjonować.
No i tutaj nawiążę do słów kolegi, że niby odcięcie się od sanacji, co nie było wcale takie trudne, bo ludzie jakoś tak specjalnie za sanacją akurat nie tęsknili, w większości przynajmniej oczywiście, ale nie przeszkadzało to władzy ludowej, żeby zaprosić do odbudowy portów bałtyckich przedwojennego sanacyjnego polityka Eugeniusza Kwiatkowskiego, który swoje zrobił, a potem mu podziękowano i do tego jeszcze zakazano mu się osiedlać w pobliżu wybrzeża. Musiał wrócić, przeprowadzić się do Krakowa.
Czy ta Gdynia w latach 50., 60. port już prężnie działa? Czy to nadal było okno na świat? Czy tak jak mówi pan doktor tutaj, że no, mamy Szczecin, po 45. roku mamy Gdańsk?
Nam chyba brakuje
perspektywy, tak? Mieszkańcom
Gdyni. Perspektywa już jest, ale my mamy problem, bo chyba jeszcze nie mamy historyka, który by chciał to ładnie przebadać, tą Gdynię. Bo inne miasta oczywiście są już pod innym kątem, jeżeli chodzi o okres PRL-u. Bo mamy oczywiście takie dyżurne tematy w historii powojennej. Nie po to zbrojne, nie podziemie niepodległościowe oczywiście. Potem mamy październik, wszystkie różne grudzień, sierpień i tak dalej. I to jest przede wszystkim... przez to, że mamy Instytut Pamięci Narodowej, to jest w miarę dobrze znane i opracowane. Trochę jest tych prac, ale no mnie brakuje takiej nowoczesnej monografii, która byłaby poświęcona powojennej Gdyni, bo to są takie moje bardziej... Znaczy ja nie jestem badaczem okresu powojennego, ale no pewne rzeczy jakby siłą rzeczy gdzieś widziałem w archiwach, coś tam czytałem. Wydaje mi się, że też nastąpił napływ też, kolejne fale nastąpiły, napływ kolejnych fal ludzi do Gdyni, trochę innych niż przed wojną.
No to mówimy o mieszkańcach Gdyni, chociażby tych okolic. Tak.
I przede wszystkim to jest, co jest na przykład dla Kaszubów ważne. Kaszubi byli odcięci od marynarki wojennej, czy też utrudnioną do służby w marynarce handlowej, bo były tą społecznością niepewną, która przecież mogła władzę ludową zdradzić, czy coś w tym stylu.
No, od kilku lat realizujemy w Muzeum Miasta Gdyni projekt Monografia Gdyni. Powstał już tą niepoznana, dotyczący pradziejów do XII wieku. Teraz w maju mamy wydawać Heroiczną, czyli właśnie tom poświęcony okresowi II wojny światowej. Natomiast cały czas brakuje wręcz badaczy do tego, aby zająć się historią powojenną. To, co mówił kolega, jest całkowitą prawdą. To, że tak naprawdę historię Polski Ludowej w Gdyni można by napisać i trzeba napisać od nowa. Między innymi historię gospodarczą, bo na ile można wierzyć tym opracowaniom, które powstawały w latach 50., 60., 70.
No ta gospodarka centralnie sterowana tak rządziła się zupełnie innymi prawami. No
tak, ale to jest też jeden z aspektów. Ile było firm, przedsiębiorstw państwowych wówczas? Jak rozwijała się też ta wytwórczość, ale też chociażby wytwórczość prywatna, inicjatywa prywatna, która nigdy nie zgasła, nie zdołano jej zdeptać, tego genu przedsiębiorczości. Jaki był rozwój floty i nasza obecność na morzach i oceanach, ale też biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny, czy te działania były słuszne. No w każdym razie te 40 parę lat, które należałoby opisać, wciąż czeka na tak na to sprawę na zastępy historyków, które pochylą się nad tym, ale również badaczy czy społecznych, tutaj głównie socjologów, dlatego że ten napływ był też widoczny później, był taki rzut w drugiej połowie lat 60., początek lat 70. Rzeczywiście powstają nowe osiedla mieszkaniowe w Gdyni, stocznia zatrudnia kilkanaście tysięcy osób i rzeczywiście ta Gdynia zaczyna się stawać tym miastem ćwierćmilionowym, którym w tej chwili jest. Także ta druga fala i również z Kaszub przecież.
Tak, mi się wydaje, że do stoczni czy do portu to są ludzie z Kaszub, ale marynarka wojenna z takich moich przynajmniej obserwacji, ja mieszkam w bloku, który był kiedyś zasiedlony przez żołnierzy zawodowych marynarki wojennej, to w większości są ludzie z południa Polski. Korzeniami sięgają ci moi sąsiedzi. A którzy służyli w marynarce. Zresztą wystarczy pójść na cmentarz marynarki wojennej na Oksywiu i po nazwiskach widać, że to nie są ludzie tutaj z Pomorza.
Nie są to nazwiska kaszubskie,
czy pomorskie. Tak, czy pomorskie.
Rok 1989 i wolna Polska. I Gdynia, port. Ciężki moment dla Gdyni i dla całego przemysłu.
Chyba pierwsze, co mi się nasuwa, bo trochę znamy tych osób przez tą pracę w muzeum, właścicieli nieruchomości gdyńskich. I to chyba tutaj bardzo szybko zostały te sprawy rozwiązane, chociaż też nie do końca.
Nie do końca.
Niektóre procesy się ciągną chyba do dzisiaj. Ale ludzie odzyskali kamienicę. I to jest też bardzo ciekawa historia, jeżeli chodzi o Gdynię. Tutaj dużo dawnych gburów, czyli gospodarzy, stało się jeszcze w okresie międzywojennym kamienicznikami. A znam nawet takich, którzy nie mieli gburstwa, czyli dużego gospodarstwa, a kawałek ziemi na plaży i byli rybakami. To było tak drogie, że znam taką rodzinę, która była w stanie wybudować dwie kamienice. Jedną w tym, jedną na skwerze Kościuszki, czyli w najbardziej prestiżowym miejscu, jakie można było sobie wymarzyć. I tutaj chyba już w latach 90. Ludność, znaczy byli właściciele, chyba odzyskali te swoje kamienice.
Gdynia miała szczęście do prezydentów. Przynajmniej tutaj nie będziemy wchodzić w politykę, ale 89. rok, 90. i Gdynia się prężnie rozwija.
Ja bym jeszcze nawiązał na moment tylko do tej kwestii gospodarczej bardziej. Te początek lat 90. to też rozwój tych biznesów, które powstawały w latach jeszcze 70. czy 80. Również wskutek tej otwartości na świat, na zewnętrzny, dzięki temu jak rozwijał się tu handel. Więc Gdynia jakby rozpędzona już była, czy gdynianie bardziej. Oni byli gotowi na tę zmianę. Jak w każdym mieście portowym wyglądało to oczywiście nieco inaczej niż w reszcie kraju. I stąd też taka gotowość do tego, co może przynieść ten bardzo trudny, chyba najtrudniejszy czas transformacji, jeżeli chodzi o gospodarkę. I te biznesy właśnie rozwijały się też później. To też jest taki duży atut, który miała Gdynia tamtych czasów i to jest coś, co ten gen przedsiębiorczości właśnie, który cały czas towarzyszył.
I takim symbolem na pewno do pewnego momentu była hala targowa w Gdyni, gdzie ja, jako nie będąc rodowitym mieszkańcem Gdyni, ale dla mnie zakupy z rodziny to były w Gdyni. W czasach jeszcze głębokiego PRL-u, jeszcze w czasach Gierka, jeździło się na zakupy na halę do Gdyni. I ta hala jeszcze była w latach 90., kiedy to taka drobna przedsiębiorczość się bardzo mocno rozwijała. No dzisiaj jest hala, między nami mówiąc, cieniem dawnej siebie.
Ale Gdynia już od lat 70. rozwijała tę sieć miast siostrzanych. Ona była dzięki temu sąsiedztwu przez morze głęboko jakby już w Unii Europejskiej później, no w Europie jako takiej, więc rodzaj tych kontaktów, ich forma powodowały, że już te lata 90. sprawiły, że stała się liderką tak na dobrą sprawę. Kiedy my jako państwo się dopiero do tej Unii Europejskiej szykowaliśmy, kiedy no, do tych struktur poszczególnych chcieliśmy wchodzić, dołączać, to przynajmniej tak mentalnie Gdynia, jej mieszkańcy, no tym samym władze byli już na to gotowi. Właśnie te kontakty, które były budowane przez dziesięciolecia, zaprocentowały właśnie wówczas, w tym takim czasie próby, no dla, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie polityczne i gospodarcze.
Współczesność, panowie. Jak to teraz wygląda? Port prężnie działa. W sumie porty przynoszą bardzo dużo do budżetu państwa. Jak się patrzy na Gdyński, no to około 0,4% wydatków państwa pokrywa port gdyński. Miasto się rozwija, rozbudowuje. Przyszłość miasta, w którą stronę powinna podążać? Tak rozmawialiśmy przed tutaj spotkaniem na antenie, patrząc się właśnie na porty. Że to jest taka sinusoida.
No, jako historyk nie jestem ekonomistą, więc trudno, ale jestem mieszkańcem Gdyni, który wracając z pracy do domu musi przejechać koło portu i niestety no, dla mnie jako kierowcy to trzeba swoje odstać w korkach za tirami. A zdaję sobie z tego sprawę, że bez tych tirów nie byłoby tego sukcesu portu. Więc to według mnie przyszłością. No już zresztą ogłoszone i chyba niedawno nawet publicznie jest rozbudowa sieci tej drogowej wokół portu. Czego się jako mieszkaniec tamtej części północnej Gdyni bardzo boję, ale z nadzieją czekam, że to szybko
nie ma wyjścia.
Nie ma wyjścia, tak.
Gdynia już od 100 lat konsekwentnie buduje swój wizerunek, niezależnie od tego, jakiej władzy przyszło tu rządzić. Prowadziłem kiedyś badania nad występowalnością nazwy Gdynia, czy polskich miast ogólnie w literaturze anglosaskiej, w prasie. Przed wojną oprócz Warszawy pojawiała się tylko Gdynia, czyli to młode miasto było w centrum uwagi świata zachodniego, no oczywiście w odpowiedniej skali. I również później ta rozpoznawalność wpływała na to, wspomniane już kontakty, na to, jaka jest jej pozycja. Działania lat 90. i później sprawiły, że Gdynia, nawet jeżeli ten sektor morski jest trochę słabiej reprezentowany, to pod względem chociażby dostępności dla turystów, do tych powiązań chociażby poprzez wycieczkowce, jest takim numerem jeden na naszej mapie wybrzeża i jest na tyle znana i ma tą wyrobioną markę, że wierzę w to głęboko, że na tym kursie pozostanie, nie zatrzyma się. Jako miejsca, które jest takim dobrym wyborem też w kontekście tej części Bałtyku.
O znaczeniu dla bezpieczeństwa też musimy powiedzieć, bo port wojenny w Gdyni cały czas działa, cały czas stacjonuje. Teraz mamy duże inwestycje chociażby w Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni. Jak ta przyszłość się rysuje, zdaniem panów?
Ja jestem rezerwistą.
Doktor Tomasz Rębalski.
Jestem rezerwistą. Co prawda służyłem w piechocie, ale przydział mobilizacyjny mam do Marynarki Wojennej w Oksywiu. To jest oczywiście, się trochę z tego śmieję. No, ja już chyba jestem za stary, żeby mnie brali chyba na ćwiczeniach. Tak sobie przynajmniej to tłumaczę. Bo chyba ostatni raz na ćwiczeniach byłem około 20 lat temu, więc...
Ale patrząc się na bezpieczeństwo w rejonie Bałtyku, no to Gdynia jest kluczowym punktem.
Też pewne opracowania mówią, że Warszawa i Trójmiasto są jakby najbardziej narażone na ewentualny konflikt zbrojny właśnie z racji i bliskości, tutaj nasza metropolia, z racji bliskości Kaliningradu, no i też wagi dla państwa. Miejmy nadzieję, że jesteśmy około 50, że za naszego życia nie będzie takiej okoliczności, które będą jakby taką próbą dla nas do testowania tego geopolitycznego położenia.
Na pewno cieszy widok tej hali, która powstała w Stoczni Marynarki Wojennej, że ta firma odżywa i że coś się tam dzieje.
I na koniec, panowie, Gdynia za 50 lat. A może nie, może już tak jak jest stulecie. Za 100. Wizja.
Za 100 lat.
Jak powinna wyglądać?
Trudno się tak odnieść bezpośrednio. Znaczy, trzymając
dwa razy
się,
większa? No to może o rozwoju.
Przy dwa razy większej Gdyni, nawet jeżeli weźmie się pod uwagę Gdynia Zachód i możliwości rozwojowe, no to żyłoby nam się trudno. Ja bym raczej pod kątem tak humanistycznym patrząc, mam nadzieję, że będzie miała czy za 10, 50 czy za 100 lat takie społeczeństwo obywatelskie świadome jej historii, świadome tradycji, dziedzictwa, które niesie, ale równocześnie cały czas otwarte, tak jak my jesteśmy, tak jak byli nasi poprzednicy, na to, co jest za tym morzem. Otwarte na świat, otwarte na zmiany i tak możliwie szybko reagujące na nie, aby to były zmiany tylko i wyłącznie w dobrym kierunku.
Nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić taką odległą przyszłość. Bardziej od razu mi się przypominają jakieś takie konkursy jeszcze z okresu międzywojennego, jak tam ludzie będą, jak sobie ludzie wyobrażali życie właśnie w naszych czasach.
Niektóre były trafione, bo też trafiałem na takie publikacje i pojawiały się pomysły,
ale
które się...
Ja myślę, że to jest... Chyba na się trochę nam taka mentalność trochę zmieniła, bo w zasadzie od XIX wieku, jak trochę się prasę przegląda, niektóre oczywiście tytuły, to w XIX wieku ludzie byli zafascynowani wynalazkami. To się jeszcze chyba trochę przekładało w wiek XX, początek, więc ludzie byli tym postępem technologicznym bardzo zafascynowani, a my żyjemy raczej w takich czasach, że my się zaczynamy sztucznej inteligencji bać, tak? Bo nie wiadomo, czy ona nam krzywdy nie zrobi. A ja powiem szczerze, no nie znam się aż nad tym tak dobrze, żeby przewidzieć, ale chyba ucieczki też od tego nie ma.
Panowie, doktor Marcin Szerle, Muzeum Miasta Gdyni, doktor Tomasz Rębalski, Uniwersytet Gdański. Na koniec krótkie życzenia dla miasta i mieszkańców. Nie może tego zabraknąć dzisiaj.
Życzę mieszkańcom owocnego teraz i miłego świętowania, bo właśnie jak jechaliśmy do studia, to na skwerze Kościuszki zaczynał się koncert. Tak.
Udanej celebracji przez cały rok tak naprawdę, no bo to rok jubileuszu, który będzie obfitował w wydarzenia i w Gdyni, i w Muzeum Miasta Gdyni szczególnie. Tutaj tak zalokuje ten produkt, którym są wydarzenia tak, naszego muzeum. Natomiast w dalszej perspektywie dalsze też tego poczucia dumy, które już w tej chwili jest obserwowane, które towarzyszy nam praktycznie od 100 lat, żeby trwało, żeby Gdynia nadal była tak ważna dla Polski, jak była w tej dotychczasowej historii.
Bardzo dziękuję panowie za spotkanie w Radiu Gdańsk. Niespełna 6 minut pozostało do godziny 19. Michał Poleśniak, dziękuję. To była audycja Pomorze Polska Europa, a realizowała ją Ewa Palicka.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.